Lekcja siódma. 15 maja. Przymierze na Synaju. Sobota po południu. 8 maja. Tekst pamięciowy. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Druga Księga Mojżeszowa 19:4. Pewien mały chłopiec, jedno z siedmiorga dzieci z bardzo biednej rodziny, doznał wypadku i został zabrany do szpitala. W jego domu panował ciągły niedostatek. Nigdy nie dostał do wypicia pełnej szklanki mleka. Przeważnie szklanka mleka musiała wystarczyć na dwoje dzieci, a to dziecko, które piło mleko jako pierwsze, musiało uważać, by nie wypić go za dużo. Gdy malec poczuł się trochę lepiej w szpitalu, pielęgniarka przyniosła mu dużą szklankę mleka. Chłopiec wlepił chciwe spojrzenie w mleko i bez zastanowienia zapytał: ile mogę wypić, proszę pani? Pielęgniarka, powstrzymując łzy cisnące się jej do oczu, ze ściśniętym gardłem powiedziała: wypij wszystko, dziecko. Wypij wszystko. Podobnie jak to się stało w przypadku tego chłopca, także starożytni Izraelici mieli przywilej, jak i my, pić obficie ze źródła zbawienia. Ich wyzwolenie po wiekach niewoli i ucisku było cudownym przejawem łaski Bożej. Ta sama łaska działa i w naszym wyzwoleniu z grzechu. Lekcja w skrócie. Jakiego obrazowego stylu użył Pan w celu opisania swojej więzi z Izraelitami? W jaki sposób historia wyjścia z Egiptu i zgromadzenia się Izraelitów pod górą Synaj nawiązuje do naszego osobistego zbawienia? Jaka była rola prawa Bożego w przymierzu synajskim? Niedziela 9 maja. Na orlich skrzydłach. Izraelici, jako naród, byli pogrążeni w egipskim pogaństwie przez wiele długich i trudnych wieków. To doświadczenie niewątpliwie przyćmiło ich wiedzę o Bogu, Jego woli i Jego dobroci. Jak Pan mógł ich teraz przywieźć do siebie? Na początku dowiódł prawdziwości swojej miłości do nich, dokonując niebywałego wyzwolenia. Doprowadził ich w ten sposób do tego, by odpowiedzieli miłością na Jego propozycję przymierza. Pod Synajem przypomniał im swoje łaskawe dokonania dla nich. Jakie dwa obrazowe przykłady ilustrują sposób, w jaki Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu i przywiódł ich pod górę Synaj. Druga Księga Mojżeszowa 19:4. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Piąta Księga Mojżeszowa 32:10-12. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. Piąta Księga Mojżeszowa 1:29-31. Wtedy rzekłem do was: nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie, Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Księga Ozeasza 11:1. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Czego te ilustracje słowne miały nauczyć Izraelitów i nas o postawie Boga wobec jego ludu? Ilustracje te wskazują, że nasz Bóg jest świadomy naszej bezradności. Przeczytaj Księga Psalmów 103:13-14. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. W obrazie orła i ojca troszczącego się o swoje dzieci widzimy troskę Boga o nas. Jest on czułym, opiekuńczym, troskliwym i pomocnym ojcem, który pragnie doprowadzić nas do pełnej dojrzałości. Orły są znane z niezwykłego poświęcenia dla swego potomstwa. Zakładają gniazda na wysokich i niedostępnych urwiskach. Ucząc swoje młode latać, Biorą je na swój grzbiet i wynoszą wysoko ponad wzgórza okalające równinę Synajską, a potem zrzucają je w powietrze. Jeśli młode jest zbyt niedojrzałe i boi się latać, rodzic nurkuje w powietrzu i chwyta je na swój grzbiet, po czym znowu wynosi wysoko w górę. Bóg mówi, tak wywiodłem was z Egiptu i przywiodłem do siebie. Porównaj przepełnione troskliwością zainteresowanie boganami z tym, jak my interesujemy się bliźnimi. Jak jego troska o nas powinna wpływać na naszą troskę o innych ludzi. Na podstawie własnych przeżyć wskaż obrazowe przykłady, jakimi mógłbyś posłużyć się, by przedstawić ofiarną troskę Boga o nas. Skorzystaj z osobistego doświadczenia i wzorców kultury, w której żyjesz. Przedstaw swoje przemyślenia podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego. Poniedziałek 10 maja. Wzorzec zbawienia. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, żem ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Druga Księga Mojżeszowa 6:6-7. Jaką zasadę dostrzegamy w tych wersetach w związku z rolą Boga wobec ludzkości w więzi przymierza? Zwróć uwagę, że słowa te są wypowiedzią Boga w pierwszej osobie. Wyzwolenie Izraelitów z egipskiej niewoli oraz uratowanie Noego i jego rodziny przed potopem to dwa wydarzenia dotyczące zbawienia przedstawione w pismach Mojżesza. Oba dają wgląd w naukę o zbawieniu. Jednak to historia wyjścia z Egiptu zawiera zasadniczy wzorzec zbawienia. Gdy Bóg mówi do Izraelitów przez Mojżesza: i wyzwolę was, to mówi dosłownie, będę waszym wyzwolicielem krewnym, hebrajskie Gaal. Słowo wyzwolić w WJ 6:6 odnosi się do członka rodziny wykupującego innego członka rodziny, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten popadł w niewolę z powodu długów lub został wzięty do niewoli w czasie wojny. Izraelici nie mieli na ziemi krewnych, którzy by ich wykupili, ale Bóg teraz stał się krewnym Izraelitów, ich odkupicielem. Jak rozumiesz pojęcie odkupienia przez Boga jego ludu z niewoli? Jaką cenę należało zapłacić? Co mówi to nam o naszej wartości? Zobacz Ewangelia Marka 10:45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Pierwszy list do Tymoteusza 2:6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Objawienie Jana 5:9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. W druga Księga Mojżeszowa 3:8 Bóg mówi, że zstąpił, by uratować Izraelitów. Jest to czasownik powszechnie stosowany w języku hebrajskim w kontekście łączności Boga z ludzkością. Bóg jest w niebie, a my na ziemi, więc aby nas odkupić, musi On zstąpić do nas. Aby nas odkupić, Jezus zstąpił z nieba, by żyć, cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać dla nas. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ewangelia Jana 1:14, czyli Bóg zstąpił do nas, by nas zbawić. Wtorek 11 maja. Przymierze Synajskie. Księga Wyjścia kieruje uwagę czytelnika na trzy ważne wydarzenia. Wyjście z Egiptu, zawarcie przymierza i budowa świętego przybytku wznoszą się jak trzy góry ponad pagórkami pomniejszych zdarzeń. Zawarcie przymierza opisane od 19 do 24 rozdziału Księgi Wyjścia jest pośród tych trzech gór Mount Everestem, czyli najwyższym szczytem. Zwięzły plan tych rozdziałów wskazuje na kolejność i powiązanie wydarzeń. Przeanalizuj kolejność poszczególnych wydarzeń, a jeśli masz czas, przeczytaj podane wersety. 1. Przybycie Izraelitów i rozłożenie obozu pod górą Synaj. Po wyprowadzeniu ich przez Pana z Egiptu zobacz druga Księga Mojżeszowa 19:1-2. pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. 2. Boża propozycja przymierza z Izraelitami. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 19:3-6. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim, wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. 3. Odpowiedź Izraelitów i przyjęcie przymierza. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 19:7-8. I przyszedł Mojżesz, i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. 4. Przygotowania do uroczystego zawarcia przymierza. 5. Ogłoszenie dekalogu. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 20:1-17. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 4. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 6. Mojżesz jako pośrednik przymierza. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 20:18-21. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby, i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, i stanął z daleka, i rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. 7. Przedstawienie zasad przymierza. 8. Zatwierdzenie przymierza. To przymierze odgrywa istotną rolę w planie zbawienia. Jest to 4. przymierze wymienione w Biblii. Poprzednie to przymierza z Adamem, Noem i Abrahamem. W tym przymierzu Bóg objawił się pełniej niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza ustanawiając świątynię i jej obrzędy. Świątynia stała się środkiem, dzięki któremu Bóg ukazał swojemu ludowi plan zbawienia, który Izraelici mieli ogłosić światu. Choć Pan wykupił Izraelitów z niewoli egipskiej, to jednak chciał, by zrozumieli, że potrzebują czegoś znacznie ważniejszego niż wolności od doczesnego zniewolenia. Chciał odkupić ich z grzechu, największej niewoli, a było to możliwe jedynie przez ofiarę Mesjasza, o której uczyła symbolika służby świątynnej. Tak więc wkrótce po odkupieniu z niewoli i nadaniu prawa Izraelici zostali pouczeni, jak zbudować świątynię i ustanowić służbę w niej, gdyż w niej Bóg objawił plan odkupienia, który jest prawdziwym sensem i celem przymierza. Przymierze nie ma sensu, jeśli nie jest przymierzem zbawienia, które Pan oferuje upadłej ludzkości. Tym przymierze było w Edenie i tym było pod górą Synaj. Dlaczego przymierze między Bogiem a ludem izraelskim było koniecznością? Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 29:9-12, zwracając szczególną uwagę w przymierzu na kwestię związku ludzi z Bogiem. 5 Księga Mojżeszowa 29:9-12. Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Panem, Bogiem waszym, naczelnicy waszych plemion, wasi starsi i wasi nadzorcy, wszyscy mężowie izraelscy, wasze dzieci, wasze żony i twój obcy przybysz, który jest w twoim obozie, od tego, który drwa rąbie, aż do tego, który wodę czerpie, aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem, Bogiem twoim, jakie Pan, Bóg twój, dziś z tobą zawiera, aby dziś ustanowić cię swoim ludem, a on będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Środa 12 maja. Bóg i Izraelici. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Druga Księga Mojżeszowa 19:5-6. W tych wersetach Pan zaproponował swoje przymierze Izraelitom. Choć to On ich powołał, powołanie to nie zostało im narzucone, bez możliwości dokonania przez nich wolnego wyboru. Ich zadaniem było współdziałanie z Bogiem. Nawet wyzwolenie z Egiptu wymagało współdziałania z ich strony. Gdyby nie uczynili tego, czego Pan zażądał, na przykład nie oznaczyli drzwi krwią, nie zostaliby wyzwoleni. To było naprawdę proste. Pan nie powiedział im, czy wam się to podoba, czy nie, będziecie moją szczególną własnością i narodem kapłańskim. Nie tak to działa i nie to mówią powyższe wersety. Przeczytaj jeszcze raz druga Księga Mojżeszowa 19:5-6. Jak rozumiesz to, co Pan mówi tutaj w kontekście zbawienia przez wiarę? Czy przykazanie dotyczące posłuszeństwa wobec Pana unieważnia pojęcie zbawienia z łaski? Jak poniższe wersety pomagają nam zrozumieć te kwestie? Zobacz list do Rzymian 3:19-24. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Rzymian 6:1-2. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? List do Rzymian 7:7. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Nie zaskarbiamy sobie zbawienia przez nasze posłuszeństwo, ponieważ zbawienie jest darem od Boga przyjmowanym przez wiarę. Posłuszeństwo jest owocem wiary. Pomyśl o tym, co Pan pragnął uczynić dla Izraelitów. Nie tylko cudownie wyzwolił ich z niewoli egipskiej, ale pragnął ich także uczynić swoją szczególną własnością, narodem kapłańskim. Opierając ich więź z Nim na Jego zbawieniu zarówno doczesnym, z niewoli egipskiej, jak i wiecznym, Pan pragnął podnieść ich na wyższy poziom duchowo, intelektualnie i moralnie, aby uczynić ich swoim świadectwem dla świata. Mieli oni głosić Ewangelię innym narodom. Ich rolą było okazywać posłuszeństwo Panu. W jaki sposób nasze osobiste doświadczenie z Panem odzwierciedla zasadę ukazaną w dzisiejszej części lekcji? Czwartek, 13 maja. Obietnice, obietnice. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 19:8. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Z pozoru wydawało się, że wszystko jest w porządku. Pan wyzwolił swój lud, oferując Izraelitom obietnice związane z przymierzem, a oni je przyjęli i zobowiązali się uczynić wszystko, co Pan im nakaże. Idealna umowa, nieprawdaż? Przeczytaj podane poniżej wersety. Jaki wgląd dają nam one w reakcję Izraelitów na propozycję przymierza? List do Rzymian 9:31-32. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. List do Rzymian 10:3. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. List do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Cokolwiek Bóg nakazuje nam czynić, to nasza więź z Nim musi być oparta na wierze. Wiara jest podstawą naszych uczynków. Uczynki same w sobie, choćby bardzo szlachetne, czyste, szczere i liczne, nie mogą nas uczynić możliwymi do przyjęcia w oczach świętego Boga. Nie mogły tego uczynić w czasach starożytnego Izraela i nie mogą tego uczynić także w naszych czasach. Skoro Biblia raz po raz podkreśla znaczenie uczynków, dlaczego uczynki nie czynią nas możliwymi do przyjęcia w oczach Boga? Zobacz Księga Izajasza 53:6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Księga Izajasza 64:6. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. List do Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Niestety, Hebrajczycy wierzyli, że ich posłuszeństwo jest środkiem zbawczym, a nie jedynie wynikiem zbawienia. Szukali sprawiedliwości w swoim posłuszeństwie prawu, a nie w sprawiedliwości Bożej otrzymanej przez wiarę. Przymierze synajskie, choć obwarowane bardziej szczegółowym zestawem instrukcji i praw, było przymierzem łaski tak samo jak wszystkie poprzednie przymierza. Ta łaska, dana darmo, powoduje zmianę serca i prowadzi do posłuszeństwa. Problem leżał oczywiście nie w ich dążeniu do posłuszeństwa. Przymierze wymagało od nich posłuszeństwa, ale w rodzaju posłuszeństwa, które okazywali, a które nie było wcale posłuszeństwem, jak wskazały wydarzenia, które nastąpiły później. Przeczytaj uważnie list do Rzymian 10:3, w tym zwłaszcza ostatnią część wersetu. Co Paweł tutaj mówi? Co stało się z tymi, którzy usiłowali ustanowić własne usprawiedliwienie? Dlaczego prowadzi to nieuchronnie do grzechu, niesprawiedliwości i buntu? Przyjrzyjmy się naszemu życiu. Czy grozi nam coś podobnego? List do Rzymian 10:3. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, Nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Piątek, 14 maja. Do dalszego studium. Duch niewoli ma skłonność do dążenia ku życiu w zgodzie z przepisami religii przez usiłowanie wypełniania wymagań prawa o własnych siłach. Nadzieja dla nas jest jedynie wtedy, gdy poddajemy się przymierzu Abrahamowemu, które jest przymierzem łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ewangelia głoszona Abrahamowi, która była jego nadzieją, jest tą samą Ewangelią, którą głosimy dzisiaj i w której mamy nadzieję. Abraham patrzył na Jezusa, autora i dokończyciela także naszej wiary. Podczas niewoli w Egipcie wielu Izraelitów w znacznym stopniu utraciło znajomość prawa Bożego i pomieszało jego nakazy z pogańskimi zwyczajami i tradycją. Bóg przyprowadził ich do góry Synaj i tam głosem własnym ogłosił swoje prawo. Pytania do dyskusji. 1. W jaki sposób przymierze miało podtrzymywać fizyczną i duchową wolność Izraelitów? 2. Przeczytaj jeszcze raz druga Księga Mojżeszowa 19:5-6. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Zwróć uwagę, iż Pan mówi, moja jest cała ziemia. Dlaczego Bóg to powiedział, zwłaszcza w tym kontekście, zamierzając zawrzeć przymierze z narodem izraelskim? Jak ma się do tego biblijne znaczenie soboty? 3. Rozumiemy, że przebaczenie grzechów jest możliwe jedynie dzięki łasce Bożej. Jak rozumiemy rolę łaski Bożej uzdalniającej nas do życia w wierze i posłuszeństwie? Podsumowanie. Przymierze zawarte z Izraelitami na Synaju było przymierzem łaski. Bóg dał im liczne dowody swojej łaskawej miłości i opieki, wyzwalając ich z niewoli egipskiej, a potem zapraszając do zawarcia przymierza z Nim, aby chronić ich wolność. Choć Izraelici odpowiedzieli twierdząco na to zaproszenie, to jednak brakowało im prawdziwej wiary motywowanej miłością. Ich dalsza historia wskazuje na to, że przeważnie nie rozumieli prawdziwej natury przymierza i wypaczali je, czyniąc z niego system zbawienia z uczynków. Nie powinniśmy naśladować ich błędów i lekceważyć cudownej łaski okazywanej grzesznikom przez Boga.